Już w pierwszej godzinie mojego pobytu w wojsku jakiś niezbyt sumienny sierżant-magazynier wydał mi czarne wojskowe buty rozmiar 44. Noszę rozmiar 43, a te były po prostu olbrzymie. Zdawałoby się, że w przestrzeń między palcami i nóżkami można wcisnąć wojskową aluminiową manierkę. Na moją uwagę, że buty są zbyt duże, sierżant odpowiedział: wypchaj je trawką. Aha, pomyślałem, trawką. I po kilku godzinach przebrałem się w Adidasy. Ciemnozielone New Balance, model 891. Szybsze od wszystkich innych i ładniejsze od wszystkich innych. Własne wojskowe buty musiałem zakładać tylko podczas apelu, dlatego chodziłem przeważnie w Adidasach.
Całe życie i trochę więcej. Jeden rok z życia powołanego do ATO, operacji antyterrorystycznej na wschodzie Ukrainy, 30-letniego pisarza z Kijowa, Artema Czecha.
Jakoś tak wyobrażałem sobie pierwszą linię, czytając Bykowa albo Simonowa. Ziemianki, żelbetonowe bunkry, okopy, kuchnia polowa.
Przekład Marek S. Zadura.
Gdzieś tam, na tym wzniesieniu, wróg. Cały czas coś knuje, non-stop wysyła dywersantów. Z zasady podły, okrutny, chytry.
W serii Wschodni Ekspres książkę opublikowały Warsztaty Kultury w Lublinie w roku 2019.
A nasi chłopcy ze szczerymi twarzami i niezmiennym poczuciem humoru. Co prawda humor w większości czarny, a oblicza szczere w swym zdezorientowaniu. Tu jesteśmy my i nasze wykopane mieszkania i pozycje. Tam jest wróg. W oazach, miejscach z roślinnością, uwijają się GDR-y, grupy dywersyjno-rozpoznawcze. Zdejmują nasze pola minowe, a zakładają swoje. Na tym ich wzniesieniu są sekcje karabinów maszynowych, granatniki, a skład osobowy stanowi tak zwane pospolite ruszenie. Tutejsze otoczenie ani trochę piękne i zupełnie nieciekawe. Dla starszych oficerów najważniejsze jest postawienie fajki w rubryce hełm, kamizelka kuloodporna, opatrunek osobisty. Najważniejsze, że wydano. Normy, 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 usprawiedliwiają się tyłownicy.
Normy,
usprawiedliwia się telefonicznie wiceminister odpowiedzialny za sprawy zaopatrzenia armii. Takie normalne są te wasze normy, że w spełniającej je zimowej odzieży zamarzasz przy minus jeden. Prosty żołnierz nie czyta Facebooka doradcy prezydenta i pomocnika ministra obrony. Głęboko zwisa mu to, co jest w magazynach i co ci zupełnie nowi ludzie w gabinetach ministerialnych robią, by te normy zmienić. Szeregowy żołnierz ma walonki, kurtkę ze sztucznych włókien artykuł numer 2701 z podszewką w formie wewnętrznej kurtki, którą rozpychają narzędzia i te kurtki prawie od razu rozłożą się w szwach. A żołnierz ma jeszcze parę skarpetek i gumowców. No i bieliznę termiczną, która sama w sobie nie jest taka zła, ale niestety od chłodu nie chroni.
A co, zimno wam? Niemożliwe. Wszystko jest w ramach norm. To u was, żołnierze, coś z przemianą materii jest nie tak.
No jak nie tak, to nie tak. Przyjechała komisja ze sztabu sektora. Wydano werdykt. Ludzie żyją jak bydło. Dokładnie tak powiedzieli. A dowódca batalionu zaprzecza. Generator, piły spalinowe, folia do nakrycia ziemianek, narzędzia. Wszystko przecież jest. Aha, tylko że wszystko to jest nasze. Chłopcy zrobili zrzutkę z żołdu i kupili piłę spalinową. Jeszcze jedną dostaliśmy od wolontariuszy. Tak jak generator, tak jak narzędzia, tak jak ciepłą odzież, jak nocne oczy, jak okulary, jak połowę żywności, jak gniazdka, przedłużacze, naczynia. Na stanie batalionu jest tylko rdza i sadza. Komisja poprzyglądała się szczegółom, poochała i pojechała. A my co? A my jak zwykle. A nam co? No co? Dalej nas nie poślą, dalej nie ma dokąd. Niżej tylko glina i tłusty donbaski węgiel. W ziemiance jest jasno i ciepło, nawet gorąco. Wład pali w piecu tak, jakby został mu z dzieciństwa psychiczny uraz związany z przemarznięciem. Spływamy potem, dokuczają muchy. Wczoraj wszedł ktoś pijany i rozlał skondensowane mleko. Teraz śpiwór, wojskowe buty, torba są lepkie i słodkie. Myszy tak się rozzuchwaliły, że śpią w kieszeniach naszych kurtek. Mają tu własne życie. Jedzenie, rozrywki, seks, śmierć. Kilka dni temu pod poduszką znalazłem 3 padłe. Rozkładające się, śmierdzące, zmumifikowane. Jakoś od początku tak się poukładało, że ciągle obserwuję wroga. W dodatku na jego pozycjach. Życie na odkrytym terenie narzuca swoje prawa. Codziennie po przebudzeniu idę odlać się pod krzak i obserwuję wroga. Siedząc na palecie z wyciętą dziurą i opędzając się od much, spoglądam w jego stronę. Opalając się między polem a młodnikiem, pilnuję go. Każdego dnia trenuję. Hantle, ciężarki, dębowe kłody, drążek, brzuszki. Mój wzrok koncentruje się na szkole. W szkole stacjonuje wróg. Ja ćwiczę i obserwuję. Łapię się na myśli, czy po tamtej stronie jest ktoś, kto także ćwiczy i obserwuje nasze pozycje? Dźwiga ciężarki, je jedzenie dla sportowców, wychodzi na poranne przebieżki? Albo siedzi, klepie wielką biedę, śledzi światełka w naszym młodniku i myśli: a co robią te koperki? Czym żyją? Pijani już wszyscy, czy tylko połowa? Może jedzą? A co jedzą? Dzieci Donbasu? Może siedzą w ziemiankach i oglądają filmy? A jakie? Jakie? Oczywiście te same. W odległości kilometra od siebie w tym samym czasie siedzimy pod nasypem bądź za przedpiersiem okopu i oglądamy nowości. Pirackie, słabo udźwiękowione, z reklamą Joy Casino. A bojownicy, przeważnie bojownicy, te o współczesnych bohaterach, z których nieprawdopodobieństwa my będziemy się naśmiewać. Bo wiemy, jak trzymać broń i jak się z nią obchodzić. Wiemy, że nawet rana od drobnego odłamka jest w stanie podnieść temperaturę do 40 stopni, że skuteczność strzelania z kałasznikowa jest żadna, że RGP-7 jest w stanie zatrzymać każdy sprzęt, a po 3 trafieniach z RGPK wątpliwe, żeby facet wyszedł ze sprzętu szczęśliwy i uśmiechnięty. O, wystrzelili czerwone rakiety sygnalizacyjne. Oni zawsze je wystrzeliwują, ale potem prawie zawsze nic się nie dzieje. Dzieje się spontanicznie, bez uprzedzenia. A ja obserwuję. Spostrzegam. Ja znam prawdziwe fakty o wyciętych plutonowych punktach oporu. Znam historię o zaminowanych ziemiankach. Wiem, jak w nocy przemieszczają się GDR-y, a jak stado dzików. Przemieszczają się tak samo. Dlatego pilnuję. Każdego dnia, jak idę do cewetki z 20-litrową plastikową butlą, głowę mam zwróconą w lewą stronę. Obserwuję wroga. Gdy wracam z butlą do ziemianki, głowę mam zwróconą w prawo. Co wieczór, siadając przy ognisku, kuląc się, usiłuje przebić się wzrokiem przez wieczorną mgłę. Na pole, na szkołę, na tamtą stronę. Życie pod gołym niebem dyktuje swoje prawa. Nie można ich nie przestrzegać. Jak zakończyło się początkowe szkolenie, pojechałem do Hajsyna, do pozostałości jednostki, a następnie pod Heniczesk, do swojej kompanii. Także i tam na apele musiałem zakładać wojskowe buty. Na warte także. Resztę czasu spędzałem w New Balance'ach model 891. Potem było wybrzeże Morza Azowskiego. Tam w ogóle nikt nikogo do niczego nie zmuszał, a do tego był jakiś bezsensowny upał. Taki ciężki, nadmorski upał. Miałem kroksy, które strasznie dziwiły cały skład osobowy. Nosiłem przeważnie je, tylko na noc zakładając adidasy, obawiając się, że nastąpię na żmiję. Potem był poligon szeroki One. 45 dni prawie nie zdejmowałem New Balance'ów model 891. Treningi, szkolenie, bieg po pożółkłym stepie, pył i żar, piasek i nagrzana broń. Potem był wrzesień i już zaprzyjaźnionym i ugładzonym kachałem pojechaliśmy na wschód. Aż do mrozów, to jest do końca listopada, nie zdejmowałem New Balance'ów model 891, ciesząc się bezgranicznie z ich długotrwałości, wytrzymałości, jakości i miłości do mnie. Naprawdę kochałem je tak, jak tylko dobra i wysokogatunkowa rzecz może kochać swojego pana. Nie rozwiązywały się w nich sznurówki, one nie obcierały nóg, utrzymywały kształt i wygląd, jaki miały 1,5 roku temu, kiedy zakupiłem je w centrum handlowym na Szuliawce. Przez 1,5 miesiąca modliliśmy się o minusową temperaturę. Wszystko przez błoto pod nogami. Bywa, że powleczesz się z ziemianki do kuchni albo na posterunek obserwacyjny i już się zapadasz. Ciągniesz za sobą kilogramy błocka. Klniesz jasny świat, wojnę, swój los i ten przeklęty czarnoziem. Ziemia jest tutaj tłusta jak żołnierska tuszonka, glina lepka niczym maślane ciasto. Wszystko to lepi się nie tylko do butów, ale i do ubrania, rąk, włosów. Pod koniec grudnia uderzyły mrozy. Życie stało się lżejsze, ruch stał się szybszy, logistyka się poprawiła. Jednak temperatura spadła do -25. Nie to, że nie spodziewaliśmy się tego. Oczywiście, spodziewaliśmy się, ale ze strachem. Myślę, że tak samo na Zakarpaciu co roku czekają na powódź. Poprzedniej zimy, gdy poruszałem się tylko po asfalcie lub komunikacją miejską, spałem na miękkim, codziennie piłem kefir i jadłem po grejpfrucie, to nawet nie mogłem sobie wyobrazić, jak żyje się chłopakom na pierwszej linii. Jak im udaje się przeżyć w -15. Jak się myją, chodzą do toalety, piorą ubrania. Czy chorują biedacy, czy odmrażają sobie palce, stojąc na posterunkach albo leżąc w skrytkach. Nie mógłbym tak. Myślałem ostrożnie, obierając grejpfrut, żeby sok nie dostał się pod zadziorki na palcach. Okazuje się, że mogłem. To znaczy mogę. Ktoś kiedyś docinał mi za moje niezadowolenie z równińskiego ośrodka szkoleniowego, mówiąc: synku, ty nie srałeś na polu w -17. Już srałem. Normalnie można żyć. Całe jedzenie też zamarzało. Woda zamieniała się w lód, powietrze w coś twardego i szorstkiego, a rąbanie drew w typowo wojskową dyscyplinę sportu. Nawiasem mówiąc, co do drewna. Ze sztabu przywieźli nam je chyba tylko raz. Na początku października. Przynajmniej ja takiej szczodrości ze strony dowództwa więcej nie widziałem. Piły spalinowe i piłki mamy. Oczywiście własne, kupione za pieniądze od wolontariuszy. Siekiery tak samo. Donbaskie młodniki nie za bardzo się przerzedzą. Piły w dosłownym tego słowa znaczeniu się palą, gdyż pnie drzew obficie posiekane są przez kule i odłamki pocisków. Mycie się? Ostatni raz było w zeszłym roku. Ale mówią, że to hartuje, szlifuje twój charakter, można powiedzieć, wzmacnia wewnętrzny rdzeń. Może nie kłamią, ale ja mam na wszelki wypadek kilka paczek nawilżanych chusteczek. Czort z nim, z tym rdzeniem. Był rześki, ale delikatny ranek na początku kwietnia. O tym, że Sania B ma urodziny, wiedziałem chyba tylko ja i politruk Walera. To była nasza druga służba. Zmienialiśmy się o 9:00. Szliśmy na wysunięty posterunek obserwacyjny WPO. Było nas 6, z Sanią B włącznie. Ale nie było go wśród tych, którzy mieli wyruszyć na dobową służbę. Jednak koło jego ziemianki, pod korpusem zniszczonego czołgu, w którym, jak głoszą legendy, do teraz słychać głosy poległej w nim załogi, stał blady Klim i bardzo szybko coś bełkotał, machając rękami. Podeszliśmy. Zobaczyłem naprawdę przerażonego Klima i na chwilę też się przestraszyłem. Pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, Sania B się powiesił. Jednak nie. Nie powiesił się. I nie Sania B. Na schodach, które prowadziły z ciemnej piwnicy ziemianki, leżało ciało 100-kilogramowego Stepana. Martwy? Zapytałem. Zimny, odpowiedział jeden z naszych. Część grupy poszła na WPO, część została w oczekiwaniu na prokuratora. Na WPO w pobliżu ogniska krzątał się spokojny i jak zawsze skupiony Sania B. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, przywitałem go. To ty zabiłeś Stepana? A po co? Odpowiedział Sania B. Po prostu jeśli pierwszą rzeczą, jaką widzisz rano w dniu swoich urodzin jest trup, to chcesz gdzieś uciec. Uciekłeś tutaj? Tak. To doświadczenie, powiedziałem nieszczerze. To chujnia, powiedział Sania B. Jutro pojadę do miasta, kupię torcik. Nie ma potrzeby, potwierdziłem. I zamyśliłem się. O nieboszczyku na schodach w dniu urodzin. O tanich popasneńskich torcikach, po których tylko zgaga. O oddalonej od PPO, WPO, skąd do separatystów bliżej niż do swoich. Jak szybko umrzesz? I czy gotów jesteś na śmierć? A czy był gotów na śmierć Stepan? Ostatni raz widziałem go w młodniku. Wychodził z krzaków, opuchły od alkoholu, czerwony, brudny, pokryty wrzodami i strupami. Siedziałem za przedpiersiem wału. Czy kaliber 12,7 przebije ten pień? I myślałem o śmierci. No i o doświadczeniu, które dziwnym trafem przydarzyło się samemu Sani B. Nie mnie, a jemu. Swoje 30-lecie obchodziłem jadąc na granicę z Krymem. Miałem 40 stopni i co 2 godziny łykałem końskie dawki paracetamolu. Sani B bardziej się poszczęściło. On w swoje 31 urodziny spotkał nieboszczyka. Co by to zapowiadało? Być może dobre samopoczucie. Być może długowieczność. A za 20 lat będzie co miał opowiadać dzieciom. Jednak nie. Nie będzie opowiadał. To ja bym opowiadał. Dlatego dla mnie to doświadczenie, a dla niego chujnia. A jeszcze, pomyślałem wtedy, być może własna śmierć to wątpliwe doświadczenie, ale zresztą nieodwracalne. Wtedy wydało mi się to bardzo mądre i trafne. W zimie nosiłem tanie eskimoski, tak zwane pikówki za 180 hrywien. Niewygodnie było się w nich szybko przemieszczać, ale były ciepłe. Nawet przy minus 25 stopniach palce marzły dopiero w trzeciej godzinie stania na posterunku. A kiedy mrozy odeszły i śnieg się roztopił, ja znów założyłem adidasy. I wiosną je nosiłem, i w lecie, i trenowałem w nich, i biegałem, i na wysuniętych posterunkach, i wypełniając zadania, i uciekałem, i stałem, i padałem, i czołgałem się, i spałem. I oto zostało do odsłużenia kilka tygodni. 2, 3. A one dotąd są na mnie. I kochają mnie. I chronią. I nikomu ich nie oddam. I tym bardziej nie wyrzucę, dopóki podeszwa się nie zetrze, a skóra nie podrze na strzępy. I kiedy kolejny raz będę się lenił je wyczyścić, przypomnę sobie, jak przychodzili do mnie pobratymcy i mówili: zazdroszczę ci, masz takie zajebiste buty, wkurwiste i zajebiste. Od dawna tu jesteście, chłopaki? Pytamy. Od 6 miesięcy. Oho! Boże, jak dawno to było. Staliśmy obok pustych ziemianek, patrzyliśmy na słonecznikowe pole przed nami, w zachodzącym wrześniowym słońcu za nami tonęły jary i pasma lasów. To nasze. A za polem? Już? Jeszcze? Nie. Tam w ogóle nie chodźcie, tam są miny i odciągi, powiedzieli nam ludzie z 54. brygady, wskoczyli do tabletki i zwiali, zostawiwszy nas sam na sam z polem, skrzynkami z amunicją i długą, długą zimą. 6 miesięcy, myśleliśmy. To przecież prawie całe życie. 6 miesięcy na pierwszej linii, cała wiosna i lato pod obstrzałem, bez minimalnych warunków bytowych w szarej ziemi. No, chłopaki, bohaterowie. No dokładnie. Bohaterowie. I minęła jesień, a po niej zima. Nasze ziemianki przeciekały jak płaczące ikony. Tonęliśmy w błocie, wypychaliśmy ugrzęzły sprzęt, marzliśmy na posterunkach obserwacyjnych, czyściliśmy sztab z jedzenia i materace z wszy. Ile tutaj jesteśmy? To już 7 miesięcy? Bohaterowie? No nie. Możemy drugie tyle. I za pole możemy, i po polu. I jeszcze dalej, jak będzie taka potrzeba. 7 miesięcy. To dłużej niż życie. To życie i trochę więcej. 7 miesięcy na pierwszej linii. To czas, kiedy wszystko rozumiesz, ale zupełnie nie masz ochoty rozmawiać. Kiedy nie musisz rozmawiać, ale wszystko rozumiesz. Kiedy po wyrazie twarzy pobratymców wiesz, o czym oni myślą. Kiedy cisza niepokoi, a strzały i wybuchy ustawiają wszystko na swoje miejsca. Kiedy automat to nie po prostu pałka-strzelałka, ale twój paszport i twoje świadectwo ukończenia wszystkich możliwych wyższych uczelni. Kiedy tak tęsknisz za rodziną, że po prostu nie myślisz o niej, żeby jeszcze raz nie przypominać sobie o tamtym życiu, o którym już nie wiesz, jakie było przed mobilizacją.
Chłopaki,
spytają nas kiedyś.
Od dawna tu jesteście?
7, 8, 10 miesięcy?
Ohoho.
Nic nadzwyczajnego, odpowiemy. A sami pomyślimy, Naprawdę, to ho-ho. Jesteśmy tu od dawna. Całe życie. I trochę więcej.
Było to słuchowisko pod tytułem Całe życie i trochę więcej. Scenariusz na podstawie książki ukraińskiego pisarza Artema Czecha, Punkt zerowy, w przekładzie Marka S. Zadury. Książkę w serii Wschodni Ekspres opublikowały Warsztaty Kultury w Lublinie w roku 2019. Wykonawca monodramu Jan Brzeziński. Adaptacja i reżyseria Maria Brzezińska. Realizacja akustyczna Jarosław Gołofit. Producent Radio Lublin, rok 2020.